z ADHD nie wyrasta nawet 60-70% dzieci z tym problemem. Po drugie, ADHD można odziedziczyć. Po trzecie, niedawne badania sugerują, że też istnieje forma ADHD o późniejszym początku. Oznacza to, że osoby dorosłe mogą nie mieć w ogóle żadnych objawów w dzieciństwie. Niepunktualne odwożenie dzieci do szkoły, niedokończone sprzątanie czy gotowanie, częste przerywanie innym. Tak może wyglądać życie osób dorosłych z ADHD. Szacuje się, że w Polsce jest ich około 1 miliona. Czym jest ADHD? Jak się stawia diagnozę? Czy są jakieś współistniejące problemy natury psychologicznej? Czy są jakieś pozytywy ADHD? Posłuchajcie, bo może wy, albo ktoś może z waszego otoczenia szuka odpowiedzi na te pytania. Cześć, nazywam się Mariusz Gogul, jestem biologiem i biochemikiem. Od lat opowiadam o mikroorganizmach, cząsteczkach i tym wszystkim, co kryje się pod hasłem życie. Właśnie te tematy będę poruszał na kanale Nauka to Lubię. Zaczynamy od ADHD u dorosłych. Na początek warto podkreślić, że nie jest to żaden wymysł naszych czasów. Z tym jeszcze nienazwanym problemem mógł borykać się już renesansowy artysta, wynalazca i naukowiec Leonardo da Vinci. Znany był z tego, że często rozpoczynał wiele projektów jednocześnie, ale też często ich nie kończył. ADHD mógł mieć także Vincent van Gogh, który toczył wiele emocjonalnych bitew, a do jego życia często wkradał się chaos. Ponadto badacze zauważają też pewne cechy ADHD u Benjamina Franklina, Abrahama Lincolna i wielu, wielu innych. Mimo że już w 1775 roku niemiecki lekarz Melchior Adam Welckart opisał dorosłych z objawami ADHD, przez długi czas problem przypisywano tylko dzieciom. Stopniowo badano jego naturę, nadawano różne nazwy. Na początku XX wieku funkcjonowało określenie defekt kontroli moralnej. Później zaburzenie z deficytem uwagi, jeszcze kilka innych. Na końcu wymyślono nazwę ADHD, które tłumaczy się na polski jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Wzrost zainteresowania tym problemem u dorosłych to dopiero lata 60. ubiegłego wieku. Przełomowym rokiem stał się rok 1987, kiedy to oficjalnie potwierdzono. Tak, nie tylko dzieci, ale też dorośli mogą mieć ADHD. Droga poznawania tego problemu może się wydawać już długa, ale to dopiero początek. W ciągu wielu lat badań stopniowo odkrywano, czym faktycznie jest ADHD. Dziś wiemy, że z tym problemem zmaga się około 4,5% ludzi dorosłych na całym świecie. Rzeczy, które mogą zaskakiwać, to trzy takie rzeczy. Po pierwsze, aktualne źródła podają, że z ADHD nie wyrasta nawet 60-70% dzieci z tym problemem. Po drugie, ADHD można odziedziczyć. Podaje się tutaj, że dziedziczność wynosi nawet powyżej 80%. Po trzecie, niedawne badania sugerują, że też istnieje forma ADHD o późniejszym początku. Oznacza to, że osoby dorosłe mogą nie mieć w ogóle żadnych objawów w dzieciństwie. Te dane pokazują, że ADHD nie jest żadną niedawną fanaberią, która określa niegrzeczne dzieci. To złożony problem ludzkiej psychiki, który jest badany od lat, który także dotyczy osób dorosłych. Co ważne, jest to częsty problem. Warto sobie uświadomić, że objawy u dorosłych i dzieci z ADHD nie są identyczne. Nadpobudliwość u dorosłych rzadziej objawia się jako nadmierna aktywność fizyczna, a częściej jako taki wewnętrzny niepokój czy trudności z relaksacją. Oprócz wspomnianych wcześniej objawów ADHD, czyli trudności z organizacją czasu, zapominalstwem, pojawiają się także prokrastynacja, niska samoocena, wahanie nastroju. Obserwuje się także ryzykowne zachowania, jak nieostrożna jazda samochodem albo też nieplanowane wydatki. W publikacjach czytamy również o impulsywnych decyzjach, problemach z komunikacją, nieumiejętnością słuchania, co może wpływać na stabilność zatrudnienia, a także budowanie związków. Zdarzają się też problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem innych bliskich znajomości. Ważne jest, żeby zrozumieć, że te wymienione zachowania nie są absolutnie wynikiem jakiejś złej woli, a problemu zdrowotnego. Wynika to z faktu innej budowy różnych obszarów w mózgu i problemów z neuroprzekaźnikami. To właśnie te substancje odpowiadają za komunikowanie się między komórkami nerwowymi w mózgu. Badania wskazują, że osoby z ADHD mają niższy poziom neuroprzekaźników jak dopamina czy noradrenalina. Przez to mają problemy ze zdolnością koncentracji uwagi, kontrolą impulsów oraz motywacją. Zmiany te, tak jak wspominałem, mają podłoże genetyczne, chociaż znane są też dodatkowe czynniki, które wpływają na rozwój ADHD. Są nimi kontakt matki w trakcie ciąży z nikotyną, alkoholem, substancjami psychoaktywnymi, a także stres matki oraz wysokie ciśnienie krwi, też matki, przedwczesny poród czy niska urodzeniowa masa ciała. Warto dodać, że w kontekście ADHD istotne są też czynniki psychospołeczne, jak problemy w relacjach rodzinnych czy też trudności w środowisku pracy. Mogą one prowadzić do nasilenia objawów ADHD i wpływać na ich przebieg. Jak widać, jest to złożony problem, ale istnieją sposoby radzenia sobie z nim i można sobie tutaj skutecznie pomóc. Pierwszą sprawą oczywiście jest diagnoza, czy faktycznie ma się do czynienia z ADHD. Niestety w Polsce diagnozuje się dosyć rzadko, choć w ostatnich latach sytuacja ulega poprawie. Problemy diagnostyczne wynikają m.in. ze stereotypu, że ADHD to problem dzieci, albo nawet, że ADHD jest jakimś wymysłem. Jeśli chodzi o diagnozę, to nie wykonuje się tutaj żadnych badań laboratoryjnych. Jest to diagnoza kliniczna. W 2024 roku powstały rekomendacje dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego dla osób z podejrzeniem ADHD. Można w nich przeczytać następujące informacje. W sytuacji, kiedy ktoś ma podejrzenie, że ma ADHD albo na przykład jest oporny na leczenie depresji, proponuje się u niego badanie przesiewowe. Jest ono długie, trwa 2-3 minuty lub około 10 minut, w zależności od tego, jaki test się wybierze. Taki test można wykonać samodzielnie albo razem ze specjalistą. Wstępny wywiad absolutnie tutaj nie jest jakby ostateczny, jest sugerujący. Nie przesądza o tym, czy się ma to ADHD, czy się też go nie ma. Kluczowym jest wywiad diagnostyczny, w którym ocenia się objawy ADHD w ciągu życia pacjenta, w trakcie dzieciństwa, ale też aktualne objawy. Sprawdza się ich wpływ na życie społeczne, zawodowe, czas wolny, czy też życie rodzinne. I taki wywiad powinien trwać przynajmniej 90 minut. W jego trakcie patrzy się również na strategie kompensacyjne, czyli te strategie, które mogą wykształcić się u osoby, żeby radziła sobie po prostu z tymi objawami. Warto tutaj dodać, że u kobiet diagnoza jest trudniejsza. Wynika to m.in. z wpływu czynników kulturowych i oczekiwań stawianych przez społeczeństwo. Kobiety potrafią dość sprawnie kompensować czy też maskować objawy, żeby mimo trudności dopasować się do otoczenia. W efekcie wydaje się, że nie mają większych problemów. No jeśli nie mają, no to po co diagnozować? No i w ten sposób omija je nie tylko diagnoza, ale też odpowiednie wsparcie. To z kolei może skutkować większą liczbą problemów w różnych sferach życia, o których wspominałem wcześniej. Dodatkowo maskowanie objawów jest dużym obciążeniem psychicznym i może zwiększać także trudności ze snem, czy też sprawiać jakieś problemy z odżywianiem. Co w takim razie robić? Wspomniane rekomendacje wyróżniają trzy ścieżki. Po pierwsze, ścieżkę edukacyjną na temat przyczyn, konsekwencji ADHD oraz możliwości terapii. Taka psychoedukacja powinna dotyczyć nie tylko pacjentów, ale też bliskich. Druga ścieżka to interwencje psychospołeczne, czyli np. psychoterapia, terapia małżeńska lub wsparcie psychologiczne. Trzecia to wdrożenie leków, które mają na celu obniżenie objawów ADHD. Leczenie farmakologiczne wprowadza się wtedy, kiedy objawy są duże, a te działania, o których mówiłem wcześniej, nie przynoszą wystarczających rezultatów. O farmakoterapii oczywiście decyduje lekarz. Pomocne jest też wypracowanie pewnych przyzwyczajeń. Podam trzy przykładowe. Po pierwsze, każdego wieczoru warto stworzyć sobie taki harmonogram, który układa pracę następnego dnia. Nieważne, czy jest to praca w domu, czy też praca zawodowa. Sama rozpiska to jeszcze nie wszystko. Ważne jest też sprawdzanie harmonogramu o stałych porach, rano, po południu i wieczorem. Po wykonaniu zadania warto skreślić daną pozycję. Da to pozytywne odczucie, że ta praca idzie do przodu i też dopływ dopaminy, której tak bardzo potrzebują osoby z ADHD. Po drugie, podzielenie pracy na mniejsze zadania, na przykład zamiast notować, posprzątać salon, lepiej rozpisać etapy tego zadania. Odkurzanie dywanu, przecieranie kurzu na szafkach itd. Po trzecie, podczas umawiania spotkań czy też jakichś ważnych rzeczy do wykonania, dobrze jest zapisać sobie daty i godziny w jakiejś aplikacji na telefonie. Ustawione przypomnienie sprawi, że trudniej będzie zapomnieć o tym zadaniu. Na koniec jeszcze dwie rzeczy, które warto wiedzieć na temat ADHD. Na pewno dobrze jest być świadomym, że ADHD może towarzyszyć także jakiś inny problem natury psychologicznej. W szczególności kobiety cierpiące na ADHD mają częściej depresję i zaburzenie odżywiania, a mężczyźni z kolei zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Ponadto u wszystkich też mogą się pojawić zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne, dwubiegunowe czy też jakieś zaburzenia lękowe. Warto też podkreślić, że ADHD mimo pewnych problemów ma w sobie pozytywy. Wyposaża w pewne unikatowe cechy, jest nią na pewno kreatywność. Osoby z ADHD sprawdzają się w pracach twórczych, gdzie mogą dać upust swojej bogatej wyobraźni. I typowe dla nich takie błądzenie myślami często prowadzi do tworzenia wielu rozwiązań omawianego problemu. Niektóre osoby mają zdolność do bardzo intensywnej koncentracji. Może się to wydawać sprzeczne z ADHD, ale niektóre zadania mogą bardzo je pochłaniać. Taki właśnie hiperfokus przyczynia się do sukcesu wielu naukowców czy artystów. Kolejna cecha to wysoka aktywność, którą po prostu trzeba dobrze nakierować. To w połączeniu z wielozadaniowością pozwala uzyskiwać świetne osiągnięcia w pracy. Inną cechą jest też umiejętność działania w sytuacjach stresowych, gdzie wszystkie plany przestają działać. W tym odcinku to na tyle. Jeśli czujesz, że możesz mieć ADHD, warto skonsultować to ze specjalistą, choćby dlatego, żeby lepiej zrozumieć siebie, skorygować ewentualne niedociągnięcia i wykorzystać te cechy, które masz, jak najlepiej. Wszystkie publikacje, z których korzystałem, znajdziesz oczywiście w opisie filmu. Do zobaczenia.